Miał szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Mili Państwo, w tej chwili zajmę się tym, co bardzo lubię, czym bardzo lubię się zajmować, mianowicie kulturowym dziedzictwem chińskim. A jestem w nietypowym miejscu dla siebie, czyli w China Daily, które raportuje z Qingdao o skarbach, porcelanowych skarbach odkrytych na wraku statku sprzed 800 lat. I teraz pozwolicie Państwo, że zmienię zupełnie szyk tego tekstu, albowiem według mnie to nie ma żadnego sensu, to co oni zaproponowali. Ten szyk, który oni zaproponowali, zupełnie nie ma sensu. A więc według mojej oceny. Otóż w Qingdao zorganizowano, znaczy przeniesiono do Qingdao, o czym później skąd, przeniesiono wystawę, której główną atrakcją są relikty Xuanzhangjiao numer 1, czyli obszaru na Morzu Południowochińskim sprzed 800 lat. Które to relikty odkryto głęboko w wodach Morza Południowochińskiego już w 1996 roku. Otóż statek płynący po tych wodach z okresu południowej dynastii Song, czyli 1127-1279, czyli dynastia Song została skasowana przez wojska Chingishana. Ten statek z południowej dynastii Song został odkryty już przez rybaków, a w latach 98-2008 wydobyto ze statku ponad 10 tysięcy porcelanowych przedmiotów i 511 płyt. Prawdopodobnie płyty te stanowiły obciążenie tego statku. Zarówno statek, jak i pozostałe relikty ukazują handel Chin z zagranicą wzdłuż starożytnego morskiego jedwabnego szlaku. Pozwolicie sobie Państwo, że ja później to zinterpretuję. A w Qingdao, i teraz zaczynam od początku tego tekstu, chińskiego tekstu, że w Qingdao w prowincji Shandong trwa wystawa poświęcona podwodnemu dziedzictwu kulturowemu Morza Południowochińskiego. Współorganizatorami jest Muzeum Qingdao i Muzeum Hainan. Wystawa czynna będzie do 6 czerwca, prezentując zwiedzającym ponad 200 zabytków kultury. I Qingdao jest drugim miejscem po Dunang w prowincji Gansu, tym słynnym Dunang, w którym są groty. No i dopiero później następuje to, co już Państwu zaproponowałem. To cały tekst, natomiast jest kilka bardzo interesujących artefaktów, zdjęć, bardzo interesujących artefaktów z tego muzeum w Qingdao. Zresztą, jeśli ktoś będzie w Qingdao w tym okresie z Polaków, no to zapraszam, to po prostu warto się tam wybrać i zobaczyć na własne oczy to, co my widzimy na kilku fotografiach. Zresztą będę sprawdzę, czy gdzieś na YouTubie nie ma czegoś takiego, nie ma jakiegoś filmu na ten temat. A mili Państwo, więc tak, może po pierwsze odniosę się do tej bzdury, czyli tego ostatniego zdania. Statek i jego relikwie kulturowe okazują handel Chin za granicą wzdłuż starożytnego morskiego jedwabnego szlaku. Znaczy, czy to jest bzdura? No, i tak, i nie. Po pierwsze, morski jedwabny szlak to jest rzecz, sformułowanie, które zostało ukute raptem w 2013 roku przez władze chińskie. Więc właśnie. Odnoszenie tego nazwy czegoś, co zapewne w jakiś tam sposób funkcjonowało w Chinach kiedyś, no jest to, że jest ahistoryczne, to jakby ja nie jestem do końca pewien, czy państwo to rozumiecie, a Chińczycy to już pewnie nie. Ale, no, ale jest ahistoryczne, kompletnie ahistoryczne. To tak jak na przykład wściekanie się na, znaczy wrzucanie wszystkich faszystów, znaczy ruchu faszystowskiego z lat 20. 30. XX wieku odpowiedzialnością za, tylko zresztą za zbrodnie na tych Żydach, na tych Żydach całej Europy. Bo wtedy nikt oczywiście nie widział w tym niczego, nie widział żadnego problemu, więc zresztą wtedy mordowano ludzi nie w takich ilościach. Rosjanie mordowali swoich w ilościach hurtowych, tak gdzieś do 40 milionów, mowa o 400 milionach, których Rosjanie zamordowali, więc te 3 miliony, załóżmy, że niech będzie 3 miliony, oczywiście nie było 3 miliony wymordowanych, ale niech będzie. Nawet te 3 miliony Żydów to jest jakiś tam detal. No więc, ale ja tylko zwracam uwagę na pojęcie zjawisko ahistoryczne. Ale wracając do tego artykułu. A więc tu jest sytuacja następująca. Tu właśnie ten ostatni akapit, to ostatnie zdanie pokazuje intencje autorów tego artykułu. A historyczny właśnie. Albowiem, jak Państwo wiecie i mówiłem wielokrotnie o tym, to jedynie admirał He na 100 lat przed Kolumbem robił rzeczy z obszaru, który moglibyśmy, ale też nie, też nie. Nawet używając tego, nawet nie wypada, nie elegancko, nie grzecznie jest używać tych sformułowań, że on próbował tworzyć morski jedwabny szlak, bo to nie o to chodziło. Wtedy chodziło o próby z przekonania tych lokalnych kacyków, królów, królewiąt i tak dalej po drodze do Afryki Wschodniej do przyjęcia zwierzchnictwa Chin. Więc nic to nie miało nic wspólnego z jedwabnym szlakiem morską, jego wersją w ogóle nie, kompletnie nie. Więc też nie to. I to był jedyny admirał w historii Chin, który zapisał się tym, iż wypływał trochę dalej niż poza własne jakby chińskie ciasne pojęcie morza. A czy ja deprecjonuję, czy ja lekceważę chińskie starania podważam chińskie starania o uznanie tych linii 9 kresek jako granic chińskiego Morza Południowochińskiego? Nie, oczywiście, że nie. Natomiast ja chcę być zgodny z faktami. Ja lubię fakty, a interpretacje, no też mogę sobie pozwolić, ale naprzód muszę znać fakty. Linia, notabene linia 9 kresek, czyli Morze Południowochińskie, nie wzięła się z sufitu i nie narysowali Chińczycy, więc tylko Angolę zresztą, o ile sobie przypominam, chyba Angolę. W związku z tym, i to jest linia do dzisiejszego dnia obowiązująca w Chinach kontynentalnych, obszaru Morza Południowochińskiego. Notabene nazwa Morze Południowochińskie też nie narzucili tej nazwy Chińczycy, tylko Angolę, więc rany boskie, bardzo proszę, trzymać się faktów. Trzymać się faktów. Ja lubię trzymać się faktów. Dane. Jak się ma dane, to można budować dowolne teorie. Jeśli dane oczywiście przystają do teorii. Więc jak się ma sprawa tego statku? Mili Państwo, na pewno kilkaset lat temu, czy tysiąc lat temu, Chińczycy mieli nieporównywalnie wielkie statki i okręty wojenne, statki i okręty, niż podobne miała Europa. No po prostu kilka razy. lub kilkanaście razy większą. Budowali. Najlepszym dowodem na to jest flota generała, admirała He, do którego ładowni zmieściłaby się ta cała Santa Maria Kolumba kilkanaście razy. Kilkanaście takich stateczków jak Santa Maria Kolumba by się zmieściło. To tylko do jednego statku. Więc, no ale to przecież nie admirał He wymyślił sobie taki statek, tylko one musiały wcześniej już funkcjonować, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że te statki krążyły w okolicy, bardzo szeroko rozumianej okolicy, od Japonii, Japonia na pewno Formoza, na pewno Wietnam, znaczy obecny Wietnam, ja mówię o obecnych granicach, no bo w końcu, na pewno Filipiny, których wtedy nie było, Japonia przecież, której nie było tak naprawdę jako państwa jednego, tylko były królestwa poszczególne. Oczywiście Wietnam, którego też nie było, gdzie to też były księstwa. No ale ja muszę mieć jakiś kontakt z państwem, wobec czego używam współczesnych nazw. Chcę państwa do czegoś, do pewnego sposobu myślenia przekonać. Otóż z racji tego, iż Chińczycy przez całe te ostatnie tylko 2000 lat, ja nie mówię więcej, ale tylko te 2000 lat, mieli nieporównywalną przewagę intelektualną w stosunku do wszystkich pozostałych, i to ja mówię z całym przekonaniem, ale i z szacunkiem dla Koreańczyków, dla Japończyków, dla ludów koreańskich, dla ludów japońskich, dla ludów wietnamskich zasiedlających tamte ziemię. Więc z całym szacunkiem, ale to fakt, iż kultura chińska była nieporównywalna w owym czasie z jakąkolwiek inną kulturą, nie mogła być porównywalna, po prostu nie było w okolicy tak wysoko rozwiniętej kultury. Najbliższa tak wysoko rozwinięta kultura to była kultura niektórych państewek hinduskich. Ale to jest stosunkowo daleko od tego terenu, od omawianego obszaru Morza Głównego Chińskiego. Więc jeśli, a powtarzam jeszcze raz swoją tezę, jeśli kultura chińska była nieporównywalnie wysoka, a była dlatego, że to te plemiona, te państewka z okolicy, z obecnego Wietnamu, z obecnego Półwyspu Koreańskiego, z obecnej Japonii, to one wchłonęły kulturę chińską poprzez absorpcję na przykład konfucjanizmu, tej filozofii konfucjańskiej. Gdyby było odwrotnie, gdyby to Japonia emanowała jakąś niezwykle wysoką kulturą, to by było przecież odwrotnie. To z Japonii by ten jakiś tam szintoizm, załóżmy, emanował do Chin. Ale nie, jakoś nic się takiego nie zdarzyło, nawet nie zahaczył ten szintoizm o Półwysep Koreański. Więc, skoro umówimy się, że tak właśnie było, że kultura chińska była no po prostu wiodącą w tamtym regionie, nieporównanie wyższą niż jakakolwiek inna okoliczna, no to jeśli Chińczycy mieli statki, okręty, które mogły, których jakby tylko emanacją była ta wielka flota admirała He w XV wieku, dobrze mówię, to w takim razie okoliczne ludy nie mogły mieć takich wielkich statków, więc nie zapuszczały się tak daleko w morze. Słowem, jeśli tak było, to raczej Chińczycy wypływali w okolice, a więc te, powtarzam jeszcze raz, Półwysep Koreański, wyspy japońskie, cały czas używam współczesnej nomenklatury, Formoza, ten Formoza, obecne Filipiny, Malezja czy Wietnam. Wszystko w obecnej nomenklaturze. To oni tam pływali, a nie tamci do Chin. No po prostu. Najzwyczajniej w świecie. To tak wynika z logiki chociażby. A skoro tak było, to znaczy, że to było Morze Południowochińskie. To było Anglicy, którzy tam przyszli, wiedzieli, że to jest morze, na którym głównie panują Chińczycy. I grasują zresztą też korsarze. Piraci. Więc specjalne udowadnianie, nawet takie dosyć prostackie moim zdaniem, że to 800 lat temu już istniał starożytny morski jedwabny szlak. Nie, gówno, przepraszam, zauważam, że nieprawda. Oczywiście, że nie. Nie istniał. Po prostu różni kupcy, różni armatorzy, nazwijmy ich współcześnie, ci jedni kupcy wynajmowali statki, a armatorzy im te statki oferowali. No i hulaj dusza, piekła nie ma i sobie pływali gdzie chcieli, prawda? Po tym morzu. No to będę za bardzo, nie za bardzo mogli, nie za bardzo chcieli, dlatego że Morze Południowochińskie jest wyjątkowo paskudnym morzem, jest bardzo burzliwym morzem i pamiętam jak czytałem jeszcze Józefa Korzeniowskiego, książki Józefa Korzeniowskiego, czyli Józefa Konrada, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, który zresztą pisał tylko po angielsku, to właśnie on tam pływał, po tamtych wodach pływał. Po wodach od wtedy to się nazywało Morza Południowe. Tak. Więc tutaj trochę jest naginanie współczesnej retoryki do zwykłego handlu, który miał zapewne miejsce już przed 1000 lat i którego ofiarą padł ten statek, który zatonął w Morzu Południowochińskim, a że ono jest głębokie, no więc zatonął i dopiero go gdzieś tam jakieś sieci rybackie, które poszły głęboko, coś tam wyciągnęły. Tak, mili Państwo, to jest fascynujący obszar wiedzy, bardzo ciekawy, no ale niestety najczęściej mnie nie stać czasowo na to, aby się tą częścią zająć, no bo ja jestem zwierzęciem politycznym i co ja na to, biedny Polacy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.